Czytamy sobie Diadocha z Fotiki, trochę czytamy też Paisiusza. Wczoraj mówiliśmy sobie o tym, że funkcjonowanie w takim ograniczonym świecie marmurowego popiersia powoduje niemożność do właściwego rozeznawania duchów, czyli do tego, co się tak naprawdę dzieje w środku, żeby rozpoznać te wszystkie rzeczy, które się pojawiają w moim życiu, żeby je dobrze nazwać, żeby je też przyjąć. I mówiliśmy sobie, że ta niemożność związana jest też z takim silnym nawykiem do samousprawiedliwiania się i co powoduje taką trudność, żeby rzeczywiście przyjąć. Dzisiaj spróbujemy zobaczyć, co trzeba robić, żeby zejść jednak niżej niż to tylko marmurowe popiersie. Co trzeba robić, żeby nabierać tego wiatru północnego, Ducha Świętego i zdolności do rozeznawania duchów. I co trzeba robić, żeby ćwiczyć się w tej sztuce, czyli sztuce tej właściwego rozumienia i właściwej obserwacji. Pierwszą rzecz, którą Diadoch wskazuje, i to jest taki klasyczny tekst, który wiele razy już przytaczałem, teraz chcę go przeczytać w tym nowym tłumaczeniu, które wydaje mi się, że jest trochę jaśniejsze niż ten tekst, który używaliśmy poprzednio. Diadoch mówi, że taką przestrzenią, która daje mi możliwość w ogóle zejścia niżej, właściwego zobaczenia pewnych rzeczy, jest cisza. Jasna sprawa. I klasyczny tekst Diadocha o ciszy, wszyscy znają, to jest ten tekst o drzwiach łaźni. Teraz w nowym tłumaczeniu. Kiedy drzwi łaźni są ciągle otwarte, ciepło, które jest w środku, ucieka na zewnątrz. Podobnie rzecz się ma z duszą. Jeśli chce ona mówić dużo, choćby wszystko, co mówi, było dobre, rozprasza swoją pamięć przez bramy mowy. Odtąd pozbawiona stosownych rozważań, opowiada przygodnym osobom to, co pojawia się w kłębowisku pomieszanych myśli, ponieważ nie ma już Ducha Świętego, który odpędzałby złudzenia od umysłu. To, co dobre, ucieka bowiem od wielomóstwa, gdyż jest obce wszelkiemu zamętowi i złudom. Dobrze jest więc w odpowiednim czasie zachowywać milczenie, ponieważ to właśnie ono jest matką mądrych myśli. Milczenie w odpowiednim czasie jest matką mądrych myśli. To znaczy właśnie, że daje możliwość tego właściwego rozróżniania, właściwego rozeznawania. Co to jest ta cisza? Najpierw to jest taka świadomość tego, że to nie jest laboratoryjna przestrzeń braku dźwięków. Jeżeli myślimy o ciszy, to takiej ciszy, przynajmniej ja nie znam takiej ciszy, w której by nie było absolutnie żadnego dźwięku. Zawsze w tej ciszy coś jest. Choćby nawet szum naszych rekuperatorów. Ale dużo ciszej niż przy otwartym oknie, ale zawsze coś jest. Zawsze pojawia się jakiś dźwięk na zewnątrz, ale też pojawia się dużo różnych rzeczy w środku. Czyli nam naprawdę nie chodzi o to, żeby wyeliminować z tej przestrzeni ciszy wszystko, tylko żeby po pierwsze uświadomić sobie, że ja nie chcę produkować hałasu. To jest pierwszy krok do wejścia w ciszę. Decyzja na to, że nie produkuję hałasu. Druga sprawa, żeby powstrzymać się od tego wychodzenia do ku drugiemu, żeby najpierw zatrzymać to ciepło w sobie, muszę też być sam. Więc to są takie dwa warunki, które są ważne. Pierwszy, sam przez jakiś czas. Drugi, z decyzją, nie produkuję hałasu. Co to znaczy nie produkuję hałasu? To znaczy, że wejście w tą ciszę jest czynne i bierne. Czynne wejście w ciszę to nieprodukowanie hałasu oznacza, że najpierw nie obciążam się niczym, co stanowi bodziec zewnętrzny, żeby mi umożliwić kontakt z tym, co jest w środku. To znamy doskonale, przy każdej wprowadzeniu do sesji medytacyjnej o tym przypominamy, że jest pierwszy krok, no nie mówię, to jest niemówienie, czyli zachowanie milczenia. Drugi krok to jest, żeby nie czytać, nie oglądać, nie słuchać, nie bombardować się informacjami. To jest następny. Kolejny krok to jest cisza woli, czyli nie kombinować po swojemu, tylko poddać się pod rytm, który jest, nie? Żeby ten płat czołowy trochę odpoczął. Bo my cały czas go tak używamy do podejmowania decyzji, oczywiście nie decyzji życiowych, tylko takich bieżących, ale ich jest bardzo dużo i one nam zabierają mnóstwo energii, ale też wyprowadzają nas mocno ze środka. Więc żeby się zatroszczyć o to zejście niżej, to są pierwsze kroki. Sam nie produkuje hałasu. Wejście czynne. To wejście czynne oznacza też, że w środku nie podejmuje tej analizy i tych ciągłych dialogów z tym, co się pojawia. Raczej wchodzę w tą ciszę biernie, to znaczy pozwalam, żeby pojawiało się to, co się pojawia. To jest tak jak siedzeniem w ciszy, kiedy przychodzi dźwięk, nie? Czasami otworzymy okno i słychać samochód, który przejeżdża, albo ptaka. Bo wszystko tu ma mieć swoje miejsce. Nie staram się tego wykluczyć, ale jednocześnie pozwalam, żeby to pojawiało się i przechodziło, nie? Przejeżdża tir, to on przejeżdża i już we mnie nie siedzi. Już nie analizuję, jak bardzo jestem zdenerwowany tym, że tir usłyszałem, tylko po prostu on przejechał. I to samo się dzieje z tym, co się pojawia w środku. Czyli po prostu zauważam to i zostawiam. To bierne oznacza słuchanie, przede wszystkim słuchanie. Czyli nie tyle słuchanie z nazywaniem, wyłapywaniem i śledzeniem, skanowaniem, całym procesem tropienia, tylko po prostu zwyczajne zauważenie. Nie? Słuchanie, obserwacja, czyli widzę, że to się dzieje, a jednocześnie to jest to, co robimy w trakcie medytacji, pielęgnowanie cały czas powracania do wezwania imienia, do trwania, do obecności. Czyli zauważam, bo to nie jest tak, że my nie widzimy tego. No wszyscy widzimy, nie? Siedzimy i tu się pojawiają różne rzeczy. Ale nie zatrzymuję się nad tym, tylko puszczam. To jest pierwsze wejście. Uzdalnia to nas do widzenia. Uzdalnia to nas do widzenia, do tego, żeby to zauważyć. Zauważyć, nie analizować głową, tylko zostawić. Zanurzyć w tej obecności, w której sam jestem. To jest to zatrzymanie ciepła. To jest to zatrzymanie ciepła. I myślę, że to jest dobra rzecz, dobra praktyka przed każdą ważną rozmową, którą chcę odbyć w swoim życiu, albo z spowiedzią. Nie wiem, czy macie też takie doświadczenie, ale u mnie jest tak, że jak idę do spowiedzi, a wcześniej mam taki czas właśnie pustyni wyciszenia, to mam wrażenie, nie wiem jak tam mój spowiednik, ale ja mam wrażenie, że ta spowiedź jest inna, że ona jakby jest, no wychodzi z innego poziomu trochę. Natomiast jak to robię tak na zasadzie trochę z marszu, bo się dowiedziałem rano, że wieczorem, że po południu przyjedzie spowiednik i tak coś tam sobie przypomniałem szybko w rachunku sumienia, no to ona jest jaka jest, nie? Taka, nie, mam, sam mam poczucie, że to taka przygotowana w ciszy jest inna. Tak samo mam z rozmową, nie? Że jak to rozmowa jest, po prostu wynika z tej burzy, która jest w głowie mojej, no to w rozmowie słychać, nie? Że ona po prostu jest z burzy. Dużo myśli, dużo pytań, dużo wątpliwości, jeszcze nie skończę mówić, już jest odpowiedź takie. Chaos, z chaosu głowy jeszcze większy chaos się napędza, nie? Natomiast jeżeli ta rozmowa jest z tego poziomu, kiedy się wchodzi coraz głębiej w ciszę, to ona jest bardziej precyzyjna, bo nazywa rzeczy po imieniu konkretnie, bardziej precyzyjna jest, a z drugiej strony ma większą przestrzeń do przyjęcia, do usłyszenia, dlatego że cisza uczy tego słuchania. I stąd Diadoch uważa, że cisza Czyli to bycie samemu z taką decyzją na nieprodukowanie hałasu uzdalnia do właściwego widzenia i uprzedza, czy prowadzi do tego, do tej rozmowy. Dlatego tutaj tak fajnie mówi, że jeżeli człowiek chce dużo mówić, choćby nawet wszystko mówił, to co mówi jest dobre, to i tak rozprasza swoją pamięć. Rozprasza swoją pamięć. Odtąd pozbawiona stosownych rozważań, opowiada przygodnym osobom to, co pojawia się w kłębowisku pomieszanych myśli. To jest to mówienie z głowy. Przypadkowym osobom, przygodnym osobom to, co pojawia się w kłębowisku pomieszanych myśli. Dlatego, że nie ma już Ducha Świętego, który by odpędzał złudzenia od umysłu. To zanurzenie się w ciszę powoduje, że milczenie w odpowiednim czasie jest matką bardzo mądrych rozważań, ponieważ ono upraszcza, ono pozwala widzieć precyzyjnie. I to jest pierwsza rzecz, co trzeba zrobić, żeby nabierać zdolności czy ćwiczyć się w sztuce rozeznawania. Wchodzić w ciszę. Wchodzić w ciszę po to, żeby ten chaos, który jest na zewnątrz i w środku, wyciszać. To jest właściwie to, co żeśmy powiedzieli na pierwszej konferencji. Chodzi nam o to, żeby rozpraszać ten mgły napędzone przez wiatr południowy poprzez przyzywanie tego północnego, lekkiego powiewu, który czyni powietrze czystszym do widzenia i do słyszenia. Czyli wyciszać chaos. Wyciszać chaos. Czynnie i wiernie. Pozwalać, żeby to się uspokajało. Nie? Taki czas, kiedy to po prostu trzeba odpuścić. Macie takie doświadczenie w medytacji też. Ja uwielbiam to, jak widzę, co się dzieje w moim życiu i potem ten moment taki, że mam świadomość, że muszę z tym swoje wysiedzieć. Nie? Że to nie jest tak, że zostawię to gdzieś tam na półeczce przed salą medytacyjną i tutaj sobie będę wpływał w kontemplacji, tylko że po prostu to zmaganie będzie tu mi towarzyszyło. Ale z czasem, im dłużej jestem, tym to się coraz bardziej wycisza. Coraz bardziej to się wpisuje w strukturę. Nie? Że to nie jest tak, że jakby to jest wykluczone, tylko to się zaczyna wpisywać w strukturę. To jest pierwsza. Drugą rzecz, która jest związana z tą ciszą, o której czytaliśmy, to Diadoch, także wszyscy inni mówią o modlitwie. Modlitwie w ciszy. To jest przestrzeń, w której Duch Święty uzdalnia do właściwego widzenia. Szczególnie ważna jest taka modlitwa, która właśnie jest w tym czasie trudności, zamieszania. To jest bardzo ciekawe, nie? Że z jednej strony jest okres takiego dobrego, jak to mówimy naszym językiem, dobrego siedzenia, ale czasami przychodzi trudny czas. I właśnie tutaj jest to, co uzdalnia najbardziej do widzenia, to jest to, żeby wytrwać w tym trudnym czasie, w tym okresie zniechęcenia i trudności, szczególnie kiedy te różne myśli się pojawiają. I one się pojawiają, ale im dłużej siedzisz, tym masz większą zdolność do tego, żeby powracać do jednego. Paisiusz Hagioryta w takim tomie o modlitwie napisał taką ciekawą historię. Wszystkie te historie, które on pisze, są ciekawe. Dla mnie przynajmniej. Nie wiem, jak dla was, ale dla mnie są ciekawe. Pytanie. Abba, mój umysł brodzi tu i tam. Odpowiedź. Kiedy byłem mały, chłopcy łapali wróble, przywiązywali im do łapek sznurki i tak się bawili. Wypuszczali, wróble laciały, myślały biedne, że są wolne, a potem oni zwijali kłębek i wróble wracały z powrotem. Tak samo twój umysł może ulatywać, ale jeżeli kłębek sznurka trzyma Chrystus, to gdziekolwiek by się udał, polata i wróci do Chrystusa. Abba, wystarczy, że skoncentruję się na modlitwie, a jak tylko odwrócę uwagę, w ułamku sekundy umysł może się znaleźć w Ameryce. Dlaczego tak się dzieje? Ile trzeba pieniędzy, żeby stąd pojechać do Ameryki i wrócić z powrotem? Czy możesz opłacić taką podróż? A umysłem widzisz, momentalnie się tam znajdziesz. Uważaj, mityguj umysł, bo w końcu zbankrutujesz i trzeba będzie zamknąć całą twoją spółkę. Przecież ja nie zdołam spłacić twoich wszystkich długów. Odmawiaj modlitwę z serca, pokornie, żeby diabeł nie okradał cię podsuwaniem myśli. Bardzo pomoże ci w tym rozmyślanie o śmierci. Jeśli pomyślisz, Bóg dał mi ten czas, żebym się przygotowała, a potem wezwnie mnie do siebie, to wtedy nie wtargnie żadna myśl. Kiedy jest mowa o śmierci, umysł się skupia i nie rozbiega się nie wiadomo gdzie, nie przenosi się na końce świata. Abba, martwi mnie, że mój umysł podczas modlitwy się rozprasza. Ja, kiedy mój umysł odrywa się w kierunku różnych problemów, chociaż chcę, żeby stale przebywał z Bogiem, mówię, mój Boże, co taki umysł może robić przy Tobie? To zuchwalstwo z mojej strony chcieć, żeby przebywał z Tobą. Samymi pokornymi myślami przywołuje się łaskę Bożą i umysł wraca do Boga. I Ty mów. Słusznie czynisz, Boże, że nie pomagasz mi skupić umysł na Tobie, bo jestem żałosna i biedna. Kiedy sama w to uwierzysz, Bóg pomoże Ci się skupić. Kiedy umysł jest wiedziony przez myśl, myślę, że to jest taka zasadnicza część drogi medytacyjnej, to jest lata. Zasadnicza część tej drogi medytacyjnej to jest właśnie dokładnie te pytania, które się tutaj pojawiają. Martwi mnie, że mój umysł podczas modlitwy się rozprasza. Martwi mnie, że mój umysł się rozprasza. Że siedzę w sali w Lubiniu, ale bywam też na Majorce. Bywam też w innych miejscach, w Rzymie. Bywam. I to się wszystko dokonuje. Nie? I teraz właśnie to, co jest istotne, to jest to wytrwanie, o którym tu Pais już też mówi. Wytrwanie polegające na tym, że jak jestem przywiązany, to zaraz mogę schodzić, zaraz mogę powracać, zaraz mogę nie pozwalać, żeby to się rozchodziło. Czasami się też zdarza tak, o tym jeszcze jutro, znaczy nie jutro, tylko w sobotę trochę jeszcze rozszerzymy, że jest takie doświadczenie ukrycia Boga. Że jakby siedzisz właśnie na tej macie, starasz się, pot ci spływa po kręgosłupie, nogi cię bolą i chciałoby się tak powiedzieć, no Boże, gdzie Ty jesteś? Czemu to jest takie mozolne? Czemu to jest takie żmudne? Jutro jeszcze trochę o tym powiemy. Ale dzisiaj jeszcze przeczytam jeden fragment z Diadocha. Otóż w tym rozeznawaniu ważne jest to, żeby zobaczyć, że czasami ten stan takiego porzucenia jest wychowawczy. Diadoch pisze wprost. Porzucenie, czyli ten moment, kiedy mam poczucie, że nie, Bóg mnie zostawił samego sobie. Nie wspomaga mnie. Nie daje mi żadnej pociechy. Nie daje mi odczuć w żaden sposób swojej obecności. Porzucenie. Porzucenie, które ma na celu wychowywanie, przynosi duszy wielki smutek, pokorę i do pewnego stopnia brak nadziei, żeby ta jej część, która jest płochliwa i miłuje sławę, doszła do odpowiedniej pokory. Przynosi ona sercu natychmiast bojaźń Bożą, łzy pochodzące z wyznawania grzechów oraz wielkie pragnienie najpiękniejszego milczenia. Przyzwolenie, które skutkuje odwróceniem się Boga od człowieka, napełnia duszę brakiem nadziei, niewiarą, gniewem i próżnością. Powinniśmy więc znać doświadczenie, do jakiego prowadzą oba rodzaje przyzwolenia, żeby potrafić postępować ku niemu w obu przypadkach. Tak więc, byśmy mając doświadczenie obu tych porzuceń, w obu przypadkach przychodzili do Boga w odpowiedni sposób. W pierwszym przypadku powinniśmy złożyć Mu dziękczynienie wraz z usprawiedliwieniem, ponieważ niepowściągliwość naszego usposobienia każe on zaprzestaniem pocieszenia, aby nauczyć nas, jak czyni dobry ojciec, jaka jest różnica między dobrem a złem. W drugim przypadku powinniśmy mu ofiarować nieustanne wyznawanie grzechów, łzy i bardziej surową anachorezę, abyśmy w ten sposób, dodając do tego nasze trudy, zdołali ubłagać Boga, żeby jak wcześniej spoglądał w nasze serca. Należy wiedzieć poza tym, że gdy walka szatana z duszą staje się rzeczywistym starciem, mówię to o przypadku, gdy Bóg się ukrywa, co ma nas wychowywać? Łaska ukrywa się, jak powiedziałem wcześniej, ale mimo iż dusza o tym nie wie, udziela jej pomocy, żeby wrogom wydawało się, że zwycięstwo jest zasługą jedynie duszy. Chwilę jeszcze muszę się tutaj nad tym zatrzymać. Tu jest tekst, który pokazuje pewną rozbieżność z takiego widzenia z góry, z tego marmurowego popiersia, a rozumienia od dołu. Jeżeli chcesz pojąć ten tekst z głowy, tekst czy samo doświadczenie, no musisz powiedzieć, no robisz coś nie tak. Myślę, że taka by była forma takiej, nazwijmy to, jakiejś terapii. Czyli musimy zbadać od początku do końca ten twój proces medytacji, bo coś tam jest nie tak, skoro tu się takie rzeczy dzieją, że ten Pan Bóg ci zniknął. Coś tam robisz niewłaściwie. To by było z głowy. A z tego rozumienia głębszego, no masz świadomość tego, że to jest jeden z naturalnych etapów na drodze. Że to porzucenie, jak mówi Diadok, ma najpierw charakter wychowawczy. To znaczy Bóg wprowadza na drogę pokory. Dlaczego? Właśnie tu jest ta kwestia wytrwania. Dlaczego? Dlatego, że wyobraźcie sobie, przyjeżdżasz do Lubinia, siadasz na medytacji, pierwszy rok słabo, potem lepiej, 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 potem są już pociechy, potem są doświadczenia. Potem dochodzisz do takiego stanu, że możesz powiedzieć, albo zacznę rozmawiać z duszami czyśćcowymi, albo lewitować, albo będę miała widzenie aniołów. To już jest taki motyw. Nie? Więc tak naprawdę ego no doszło do pewnej specjalizacji w medytacji, no i już wie jak. Trochę ten Pan Bóg jest jak na włączni. Nie wchodzę, włączam i on się pojawia. Jest jasna sprawa. Wiem, jak to zrobić. Nabrałem tej sztuki. Tymczasem ta droga duchowa jest drogą tego, że musisz to stracić, że to nie jest twoja, że ty masz robić rzeczywiście wszystko, co do ciebie należy, ale to doświadczenie porzucenia jest wychowawcze właśnie w tym, że jeżeli trwasz mimo wszystko, to tak jak na końcu mówi Diadoch, i tak tą pociechę dostajesz. Natomiast to jest oczyszczenie motywacji. Dla kogo to właściwie robisz? Dla pociechy czy dla niego samego? Czyli w tym wypadku doświadczenie takiego przejścia przez pustynię, gdzie nie ma nic, nie ma nawet odczucia Boga, a jest tylko są różne wątpliwości, jest bardzo wychowawcze. Jeżeli wytrwasz. Jeżeli wytrwasz. Bo jeżeli machniesz ręką, a to tam taka, to nic nie daje. Medytowałem, ale to nic nie daje. No, każdy ma wybór, no cóż poradzę. No, mogę tylko powiedzieć, jeśli byś troszkę jeszcze bardziej wysiedziała, jeszcze troszeczkę nie poddawała się od razu, nie poddawał się od razu, to może. Czasami bywa też to doświadczenie zasmucenia. Orygenes mówił kiedyś o takim doświadczeniu, że jak człowiek się odda takiemu życiu światowemu, czyli mówiąc inaczej, no zacznie mniej zwracać uwagę w stronę duchową, a bardziej go ciągnie w stronę rozrywki, czyli popełnia grzech, to Duch Święty się zasmuca i odchodzi. Jak ja ten tekst czytałem, to mi się przyszedł taki obraz takiego, wiecie, gołębia z tych bajek takich różnych, który tak spuszcza skrzydła, taki załamany, smutny i odchodzi. I to jest takie doświadczenie porzucenia, które jest związane z mojej przyczyny. Ja doprowadziłem do tego, że Duch Święty został zasmucony, opuścił skrzydła, głowę i poszedł w drugą stronę poczekać na lepszy czas. Na lepszy czas. Nie? Że ja przestałem się nim bardziej zajmować, przestałem przyzywać tego wiatru z północy, a bardziej mi się spodobała mgła południa. To jest to. To też jest bardzo ważny znak. To jest ten moment, w którym wycofanie się prowadzi do pokory, zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku. Na koniec jeszcze krótki tekst z Paisiusza. W sobotę będziemy jeszcze kontynuować to spotkanie mojego wysiłku i doświadczenia kontemplacji. Powiedzieliśmy sobie już, że w tym rozeznawaniu duchów te dwa elementy idą zawsze razem. Jest praktyka i jest teoria. Wczoraj czytaliśmy też ten tekst, w którym Paisiusz mówi wyraźnie, że jeżeli próbujesz czytać w tej przestrzeni marmurowego popiersia teksty duchowe albo Pismo Święte, to ci to nie za wiele pomoże, bo i tak będziesz interpretował według klucza samousprawiedliwienia. Czyli nie jesteś w stanie dojść do znaczenia tego tekstu, jaki jest. Dlatego praca wewnętrzna razem z nauką, tak jak to próbujemy robić na naszej drodze tu w ośrodku, no jest czymś, co uzdalnia mnie do tego, żeby właściwie słuchać i właściwie rozumieć. To jest pewien czas. Abba, jak oczyszcza się serce? Odpowiedź. Pokorą, brakiem złości, ofiarnością, bezinteresownością, wyznawaniem myśli na spowiedzi, ascezą, modlitwą, przede wszystkim modlitwą Jezusową. Ona oczyszcza serce. Modlitwa oczyszcza serce z wszelkiej nieczystości. Abba, a czy serce może oczyścić się samą tylko modlitwą? Nie. Oczyszczenie serca nie jest możliwe samą tylko modlitwą, jeżeli nie będzie równocześnie pokory i odpowiedniej ascezy. Jeśli się modlisz i nie starasz się przestrzegać pozostałych rzeczy, o których mówiłem, wtedy twój trud jest daremny. Albo jeżeli przestrzegasz tylko pozostałych rzeczy, a zaniedbujesz modlitwę, twój trud również jest daremny. Uprawiając ascezę i jednocześnie modląc się, prosisz Boga o pomoc modlitewną i tak stopniowo oczyszcza się serce. Asceza i modlitwa idą razem. Praktyka i teoria idą razem. Kontemplacja i wysiłek ascetyczny idą razem. Nie? Zobaczcie, że pierwszym, który wymienia Paisiusz, jest pokora. Dlatego mówiliśmy o tym, że wytrwanie, szczególnie w tym trudnym okresie w modlitwie, ono daje zdolność do właściwego rozróżniania, dlatego że uczy mnie pokory. To uczy mnie zaakceptowania własnego ubóstwa. Tyle lat siedzę, jeszcze mi poduszka przeszkadzała dzisiaj. No przecież to jest żenujące. Trzeba to przyjąć, że 20 lat, kilka i poduszka mi może przeszkadzać. To jest ten element. Najpierw na poziomie fizycznym to jest przyjęcie własnego ubóstwa. Potem też na tym poziomie właśnie zmagania, że to trwa przez lata, że mam ten moment, że tak tylko sobie siedzę albo medytuję, że ten wiatr jest różny. To jest też zgoda na to. I tak się wzrasta na tej drodze w pokorze. Brak złości, ofiarność, bezinteresowność, wyznawanie myśli na spowiedzi. Asceza. To są te drogi, te praktyki, które powodują otwarcie tej przestrzeni niżej. Jeżeli to jest analiza tylko w głowie, to tutaj widzimy, że to w ogóle jest nie tak. Dlatego, że cokolwiek byście tu wzięli, brak złości, no ale zaraz ci powie ktoś, ja to mówię z doświadczenia, no i czy, ale czasami są sytuacje, że no trudno nie zareagować tak. A poza tym, no też człowiek, jak ma swoją rację, no ja nie mogę się zgodzić zawsze na błędy. No i masz już z głowy, nie? Ofiarność. No trzeba być życzliwym, no ale też nie można z siebie zrobić sługi kogoś. No na litość boską, no człowiek musi mieć jakąś swoją godność. Trzeba umieć powiedzieć nie w pewnym momencie. No, bierzesz następną bezinteresowność. No bezinteresowność, no to jest ważna rzecz, ale też no, a ile ludzie wykorzystają tą bezinteresowność? Ile ja ojcu bym powiedział całą historię mojego życia, ile to wykorzystali? Człowiek chciał być dobry i w końcu wylądował jak zwykle. No i każdy jeden masz interpretacja z marmurowego popiersia. Każdy jeden. Dlaczego? Usprawiedliwić siebie. Usprawiedliwić się. Nie ma kontaktu z tym, co jest niżej. Dlatego on o tym mówi, ponieważ modlitwa połączona z praktyką tego, czyli zaprzeczeniem własnego ja, otwiera nas na przestrzeń tego wiatru północnego, który rozwiewa mgły. To jest pierwsza rzecz i pozwala nam zejść niżej. A co będzie dalej, to zobaczymy w sobotę.